Także to były takie trudne dla mnie czasy, ale tak jak ci mówiłem, bardzo mi Maciek pomógł bileć wtedy, bo ja miałem parę propozycji wcześniej do tego Interpresu, odmawiałem, a tak, a bo tutaj wafel się tam przyzwyczaiłem, oswoiłem. Bałem się trochę tego Interpresu, ale żałuję strasznie. Natomiast on mi pomógł, bo wtedy ja już nie miałem wyboru, bo powiedziałem absolutnie, ja już tutaj już nie zostanę w tym układzie, już to mnie już nie bawi w ogóle jeszcze. I on mi pomógł, bo mówię, jeszcze byłem na zwolnieniu, a już miałem etat w Interpresie. I już jak pamiętam, pierwsze dni w Interpresie też mi tam strasznie dużo ludzie pomogli. Jeszcze o kulach przychodziłem, jeszcze, a później na początku, jak już przestałem chodzić o kulach, to jeszcze mi zlecano takie tematy, żebym się dużo nie nachodził. Także no, bardzo, bardzo fajni ludzie.
A pamiętasz w ogóle ten wypadek? Też pamiętasz wypadek pewnie?
Wypadek pamiętam.
Muszę powiedzieć, to przebieg.
Bo... Znaczy, słuchaj, mogę ci, ja ci przyniosę, bo mam najlepiej, jak sobie to przeczytasz. Bo to ja mam takie dwa duże opisy tego. Jeden to jest z najnowszej książce takiej wydanej, wyszła teraz. Kiedyś to były wszystko rzeczy kamuflowane. Wypadki lotnicze jakiekolwiek, czy one były z winy takiej, czy z innej. W ogóle to o takich rzeczach się nie mówiło, nie pisało. Teraz jest to wszystko nie, już otwarte. I jest taka książka wyszła, historia lotnictwa od lat do lat i wypadki lotnicze w tych latach. I tam jest dokładnie opisany ten wypadek 1 września 1987 roku. Nie, 8 roku. 88 roku. 1 sierpień 88, tak, bo w Bagdad był 87, a później miałem potem, tak, rok. I tam jest dokładnie napisane tak, jak stwierdziła ta komisja badań, że z winy pilota wypadek nastąpił z niedopełnienia obowiązków no, przez pilotującego tam śmigłowiec, ale to a szczegół, znaczy
to, ale jak ty to zapamiętałeś?
Znaczy w szczegółach to było tak. To dokładnie też opisał, taka była takie, taki tygodnik Wiraże. I ten tygodnik Wiraże opisał to też, tam jest cały, taki, pokażę taki artykuł na wielką kolumnę, tam dokładnie jak tam do tego doszło. Więc to był, myśmy przylecieli 1 września rano, przylecieliśmy do Goleniowa z Jaruzelskim. I promocja oficerska miała być, dokładnie nie pamiętam, czy na, ale chyba w Siekierkach była ta promocja, albo on poleciał, nie, w Siekierkach była. I myśmy dolatywali z Goleniowa do Siekierek śmigłowcem. Jak przylecieliśmy do... W kolumnie nie było, bo pamiętam, ta kolumna się gdzieś jechała, Jaruzelski jeszcze gdzieś jechał do jednostki, do tej 12 dywizji, do Szczecina gdzieś. I myśmy, ja, dziennikarz żołnierza wolności, dostaliśmy śmigłowiec, dowódcy okręgu. I ten śmigłowiec dostał zadanie dowiezienia nas do Siekierek, do to miejsce. I później taki obowiązek miał też no, przy powrocie. Powrotu. I myśmy tym... Nie, odwrotnie było. Przepraszam, inaczej było. Z tego Goleniowa myśmy lecieli dużym śmigłowcem do Siekierek. Tam jeszcze parę osób leciało. I tam w tych Siekierkach wylądowaliśmy takim śmigłowcem Mi-8. W tych Siekierkach. A Jaruzelski często latał do Siekierek, odwiedzał, bo tam miał kolegę, grup kolegi ze zwiadu, który zginął w II wojnie światowej, który był jego przyjacielem. Nie pamiętam, jak on się nazywał. No w każdym razie to jest znana taka historia. I myśmy tam, no i tam się wykonywało wszystkie te zdjęcia, zrobił cały ten... I z powrotem... Dostaliśmy polecenie, że mamy wsiadać do tego śmigłowca Mi-2, który ma nas dowieźć do Goleniowa. Z nami siadła też ekipa, trzy osoby, ekipa telewizyjna. operator, dźwiękowiec i jakiś dziennikarz. Czyli w śmigłowcu było 5 osób. Nas dwóch i ekipa trzyosobowa.
I pilot.
Co się... śmigłowiec wystartował, później jeszcze ekipa sobie tam. To taki zbieg całych okoliczności, jak to było ustalone prawdopodobnie. Ekipa ta filmowa jeszcze zażyczyła, żeby pilot zrobił krąg nad tą szkołą tysiąclecia otwartą tam, wiesz. Ale ja już sobie tak kojarzyłem, bo pilot przed startem najpierw powiedział, że nie, on nie może lecieć, bo on nie jest w stanie, on jest niedotankowany. Tak pilot mówił, no ale dostał polecenie. Szukał nawet gdzieś jakoś możliwość, coś do tankowania, gdzieś tak. Widziałem, że pilot był, a na śmigłowcach się trochę znałem i to nieźle, bo myśmy wcześniej dużo godzin przelatali na śmigłowcami, robiąc tą Polskę z góry. No jakże pilot tak nerwowo szukał gdzieś cysterna tego, do on się musi dotankować i tego. To już pilot wiedział, co się okazało, że pilot jak przyleciał, to był pilot dowódcy okręgu. Dowódcą okręgu w tym czasie był taki generał Urbański, już nie pamiętam, chyba tak. I w wojsku jest taka zasada, ja też o tym nie wiedziałem, że jak lot bojowy się wykonuje, czy zadaniowy, to należy przygotować urządzenie do jakby wykonania kolejnego zadania, tak jakby było od początku. I jak on przyleciał tam w nocy z tym dowódcą okręgu, no to nie podejrzewał, że ktoś go może tam jeszcze podnieść na ten, że on zdąży rano tego. Okazuje się, że rano nie zdążył się dotankować, a wieczorem już nie chciało mu się, czy tam było za późno, pojechał do hotelu, myślał, że się rano dotankuje śmigłowiec, ale nie zdążył, bo czegoś nie było, jakiś poleceń, jakiś cysterny, jakiś tego, a dostał zadanie, no więc tam poleciał do tych siekierek. Może myślał tam, że będzie jakaś możliwości, nie było, w związku z tym leciał już na... Już wylatując z tego Goleniowa do siekierek, już wiedział, że łamie przepisy. Że nie dotankował śmigłowca do full, w związku z tym, a nie wiedział, jakie zadanie będzie miał wykonać, gdzie, ile, co i jak. Ale poleciał. Bał się przyznać, że tego nie zrobił wieczorem, czy tego. No już brnął jakby w swoim błędzie. Poleciał do tego. No i w tych siekierkach mówi, jak już no myśmy wystartowali, zrobiliśmy ten rąk, on jeszcze mówił, że on ma mało paliwa. Ja patrzę na ten kurka, wskaźnik jego, a on ma kurka, już jest prawie pod rezerwą. No to nie to, że to ja wiem dokładnie, gdzie jest ten wiesz. I tam jest, no ile tam mu brakowało kawałek do tej, a to Goleniowa do Szczecina nie jest tak, wiesz, bo to z siekierek do tego, tak po prostej linii to nie jest tak bardzo daleko, bo to się przez wiesz, siekierki Szczecin, tu już Goleniów, no to tam jest 50 km może po prostej, też może tego nie ma. I jeszcze ta ekipa, jeszcze dostał zadanie, że tą ekipę ma wysadzić przy jednostce koło Jeziora Głębokie. Jest takie Jezioro Głębokie w Szczecinie i tam jest przygotowane lądowisko przy parkingu, on ma tam wysadzić tą. No i on rzeczywiście doleciał do tego i wylądował, wysadził tą ekipę telewizyjną. I ja mu wtedy powiedziałem, że już się zaczęła palić, ruszać ta strzałka, już zapaliła się lampka rezerwy śmigłowców. Ja mu wtedy mówię, że paliwa nie mamy. No i on taki był dość, wiesz, widać cały czas, że był w stresie. Bo ja siedziałem, Heniowiecki siedział obok niego, nie, siedział za nim i on go nie widział, a ja siedziałem przed przednim siedzeniem, bo telewizja tą z kamerą wysiadł tego i ja zostałem. Ja siedziałem jakby przednie siedział, a ja za tym przednim siedzeniem. Ja go cały czas widziałem. I ten wskaźnik to wszystko. Henio tam przysypiał. Henio to tam, wiesz, tam od czasu do czasu coś tam. Ja mówię, że tu mi nie mam paliwa. No i on tak nerwowo, wiesz, nie bardzo wiedział, co zrobić. I teraz go z perspektywy czasu rozumiem, bo jak on by został w tym miejscu, wyłączył tego i powiedział, że nie ma paliwa i tego, no to by zaczęli od początku rozpatrywać, jak to się stało. No to wiadomo, dostał, wiesz, wojsko równo po garach, no bo zadanie takie ze Goleniowa do siekierek tego, no to powinien mieć cały śmigłowiec, jest to w ogóle nie dyskusji nawet. I on no, wystartował z tego, tego nad tego głębokiego, a stamtąd było do Goleniowa po prostej linii jakieś 8 kilometrów. Ale trzeba było lecieć nad Szczecinem. I myśmy na tej rezerwie przelecieli przez całe centrum Szczecina, przez wszystkie te, ja pamiętam, żeśmy lecieli chyba te wszystkie wały Chrobrego, to ja z góry widziałem. Przelecieliśmy i już zaczęliśmy wylatywać na takie zalesione tereny przedgoleniowe. Jakieś, a już wskazówka się nie ruszała praktycznie. On już był tak nerwowy, wiadomo było, że już wiedział chyba, że nie doleci. A już było widać no, takie zabudowania hangarowe, lotniska z daleka, z tej wysokości myśmy lecieli gdzieś na 200 metrach. No, nad Szczecinem żeśmy przelecili to jakieś za 200, 250 góra. Może nawet i mniej. I on nadleciał, już zaczął mijać to centrum Szczecina. Już się zaczęły takie przedmieścia. No i wiesz, on się zorientował, że nie doleci. I zaczął, obrócił śmigłowiec do wiatru i zaczął się przygotować do wylądowania awaryjnego. I w momencie, kiedy zrobił ten zwrot, zakręt, jakoś chyba ten śmigłowiec trochę pochylił czy coś, może to paliwo nie doszło, na wysokości, jak oni piszą w tym wypadkowej, na wysokości 100 iluś metrów zrobił manewr autorotacji, znaczy postawił łopaty w pion, żeby zwiększyć opór powietrza, to tak się ląduje awaryjnie, ale autorotacyjne lądowanie to się wykonuje na 20 metrów nad ziemią, bo to jest odległość, która wyhamuje i pozwoli, żeby śmigłowiec usiadł twardo, ale w miarę możliwości, wiesz, tam koło podwozie mu się wbije do środka, nic więcej. To jak piszą w tej książce, że on to wykonał na wysokości 120 metrów, śmigłowiec postawiło, wykonał opad obniżony z tych 100 do 120 do tam 20 czy 30 metrów, a od 30 metrów już spadał z prędkością tam piszą nawet 5 czy 10 metrów na sekundę. Czyli już bezwładnie spadał. No i ja to wszystko pamiętam. Pamiętam tylko jak zrobił, to może się zgadzać, bo ja widziałem pod sobą słupy telegraficzne. I jeszcze wiem, że śmigłowiec tak podchodził do góry, czyli jeszcze go ta autorotacja go trzymała, ale już od tych słupów tam jak widziałem, to już później to wiesz. I nic nie pamiętam. Samego uderzenia w tego, no to wiesz, to już taka podświadomość. Obudziłem się w rowie melioracyjnym. I to mam już farta, bo się obudziłem, woda zimna, bo to wrzesień tam, wiesz, otrzeźwiło mnie. I pamiętam, leżałem na takim boku rowu melioracyjnego, na takiej skarpie. Jak chciałem wyjść z tego, bo pamiętam, że tak jakby tego, wyszedłem i ten śmigłowiec po lewej stronie leżał. Henio Jerski był w środku, pilot był w środku, ja jedyny wyleciałem. I to wyleciałem tą szybą przednią, taką małą pleksą, łbem wiesz gdzieś, albo gdzieś tym bokiem, no nie wiem. W każdym razie strasznie sobie łeb poharatałem. I wylatując gdzieś musiałem walnąć, wiesz, tymi nogami, kolanem i tym, bo miałem tą... I tylko chciałem... Zobaczyłem, że leży dużo rzeczy różnych i tam moja torba też leżała otwarta, tam wysypane były te różne rzeczy. I też kątem oka zobaczyłem, jak działki, tam były działki. Za tym rowem melioracyjnym było, zaczynało jakby się przedmieście Szczecina i tam było dużo działek takich pracowników. I tam już widziałem, zauważyłem, jak ludzie lecieli. Lecieli ludzie, ze śmigłowca się taki jeszcze jakiś dymek tam, coś tam, wiesz, tam było nosił. Oni byli w środku, a ja byłem na zewnątrz. Jak pamiętam, to tylko zbierałem do swojej torby ten swój sprzęt. Tylko chciałem stanąć, a nie mogłem, bo wiesz, nogę miałem wszystko w drugą stronę. Więc na kolanach zbierałem ten też, wiesz, to w szoku. ale miałem tak zakorzenione, wiesz, te wartość tego sprzętu i znaczenie tego sprzętu i to, że wiesz, że on do mnie należy, ja mam go tego, że do tej torby wkładałem sprzęt. Jedyną rzeczą, która zginęła, to był jeden obiektyw. Musiał się gdzieś utopić w tym worowie melioracyjnym, bo tego nie znaleźli. To jest 150 kat Hasselblada. Hasselblada, ona zginęła. To jest, a tak pozbierałem do tej torby całość tego sprzętu, co tam miałem, wszystko, łącznie z tym, cały ten aparat. To oczywiście było wszystko pogięte po tego, ale wszystko się w sztukach zgadzało. I wtedy, już jak pamiętam wtedy, jak zobaczyłem tych ludzi dobiegających, to mi się film urwał. Już nic nie pamiętam. Pamiętam tylko, że głos obudziłem się w sanitarce i pamiętam ten głos tego wycia i jakieś tam takie rozmowy, coś trzeba, krew, nie krew, o takie, i już nie pamiętam. I później się już obudziłem w szpitalu na łóżku. No, to tylko to, co ja z tego pamiętam. I co było symptomatyczne takie, bo ten dowódca pułku, do którego ten śmigłowiec należał, bo to był śmigłowiec z Pruszcza Gdańskiego, ten dowódca był moim bardzo dobrym znajomym. No, takim, powiedzmy, kolegą, że wiele lat znałem go od stopnia niższego oficera, był później dowódcą tego pułku. I on następnego dnia, jak już tam leżeliśmy z tym Heniem, on miał znowu uszkodzenia oka, twarzy, oka, też nogę miał złamaną, bo on został za tym pilotem, taki spornik jest, gdzie śmigło idzie. Jego tam wgniotło, ale on tam, jemu się nic specjalnie nie stało, bo poza tą nogą złamaną i uszkodzeniem tutaj gdzieś tych oka, te musiał gdzieś tam bardzo uderzyć. Myśmy leżeli tak w tym szpitalu razem sporo czasu. On wyszedł trochę wcześniej, bo miał te schorzenia mniejsze. Ja jeszcze trochę poleżałem i później mnie już przewieziono do Warszawy. I pamiętam, jak już następnego dnia się obudziłem z tymi obandażowanymi głowami, zresztą noga na temblaku, jedna, druga, to wszystko. Jak się obudziłem i tam przyszedł tam lekarz, pielęgniarka, to jak się popatrzyłem na swoje odsłonięte fragmenty ciała, które nie miałem zabandażowane, to był jeden siniec. Wszystko było sine. No oczywiście byłem ogolony, bo w tym czasie, jak mi robili transfuzje, te przygotowy, no te jakieś tam zabiegi, to mi szyli głowę. Więc to miałem wszystko jak założone za tego, głowę miałem poszywaną. No i się tam później dowiedziałem, że dostałem sporo krwi, że tam miałem szczęście, bo tam akurat szybko ludzie zawiadomili, blisko było, wojskowo przyjechała sanitarka, tego, no, że to szybko jakoś mnie to się, miałem trochę szczęścia, bo 10 minut dłużej to już bym nie przeżył, ze względu na ukrwienie. No i później dopiero się zaczęła męczarnia, no bo wiesz, to trzeba było operować po kolei wszystko. Te śruby, gwoździe, to tam leżałem i tam bez przerwy operacja, zabieg, operacja, zabieg, śruby, gwoździe. No i tak to wegetował w tym szpitalu.
A w jakim szpitalu byliście?
W Szczecinie. To jest wojskowy szpital w Szczecinie, bardzo dobry szpital. Taki właśnie, wiesz, tam, bo to było tam dookoła dużo wojska, dużo jednostek, więc tam w wojsku są bardzo rozbudowane te specjalizacje, które są przydatne na polu walki, czyli wiesz, ortopedia właśnie, wiesz, te wszystkie tam ratowanie życia bezpośrednie, więc tam bardzo rozbudowane były te oddziały. I pamiętam, że w tym szpitalu spędziłem sporo czasu. Ordynatorem był taki doktor Milkiewicz. Nie wiem, co się teraz, miałem nawet kiedyś tam do tego Szczecina pojechać, ale już mi się jakoś nie bardzo chce. Doktor Milkiewicz, a taką tą operację, którą to pamiętam, robił mi doktor Sarnecki. Też taki chirurg. Masywny, taki opalony, obrośnięty, taki jak to chirurg. Z masywną ręką. I tam właśnie mam do tej pory, jak mi wyjęli te śruby, gwoździe, bo to później musiałem za jakiś czas, po pół roku, czego jeździć na wyjęcie tego też do Szczecina. to on mi tam właśnie tłumaczył, że tu tak masz założoną, ma pan założoną taką pętlę z takim tym, tu jest obrośnięto, tamto to trzyma to, to śmo. No tam mało z tego wiedziałem w sumie, no, ale jak mi to wyjęli, to później jak wziąłem to na pamiątkę, to zobaczyłem, jak to wygląda. No. I co jeszcze takie było bardzo charakterystyczne, następnego dnia, jak już mogliśmy, jak już lekarz dopuścił, że można z nami rozmawiać, to przyjechał ten do nas ten z Komisji Badania Wypadków Lotniczych, ten właśnie dowódca tej jednostki, ten. I taki jeden z też jakichś oficerów, którzy był przewodniczącym tej komisji.
Jak ten dowódca się nazywał?
Był pułkownik Szlachta. Nie pamiętam, jak miał na imię. Szlachta.
No, ten dowódca pułku z
tak, Pruszcza, dowódca tak? Pruszcza Gdańskiego, tak. On był później dowódcą, zastępcą dowódcy wojsk lotniczych. Podlegały mu wojska transportowe, bardzo super fachowiec, bardzo dobry pilot, świetny fachowiec taki, no super, bardzo go mile wspominam, super facet. I później jeszcze ktoś z tej komisji, którego ja nie znałem i on się tak pamiętam, spojrzał na mnie i mówi, nie do uwierzenia, mówi, ale z grubsza się zgadza. Ja mówię, o co jemu chodzi, jak on jeszcze z nim nie rozmawiałem. Mówię, bo chyba chcesz mi to powiedzieć, że zabrakło paliwa. Ja mówię, tak. Mówię, znaliśmy się do tego. On wiedział, że my, wiesz, ja nie jestem tam, wiesz, Heniowierski może nie, ale ja się znałem, dokładnie wiedziałem. I oni już wiedzieli, z wyliczeń tych wszystkich, z badań tego już wiedzieli, że no, po prostu z tego braku paliwa. I ja wtedy mówię, ja to potwierdziłem, pisałem całą sytuację, jak tam tego. Pilot zginął. Się później okazało, że, znaczy, to nie wiem, czy to jest prawda, bo tam tego nigdzie nie piszą, że pilot nie zginął w wyniku posekcji, w wyniku odniesionych obrażeń, tylko w wyniku stresu, jaki, no, taką, no, jakby przyczyna, stres, czyli zawał, no, bo wylew. Tego nigdzie nie, to nie jest nigdzie napisane, ale takie informacje do mnie doszły po tym. Bardzo sympatyczny też człowiek tego. Go kiedyś chyba też spotkałem na ćwiczeniach. Major Skrzywanek on się chyba nazywał. Jest w tym opisie dokładnie. I taki doświadczony pilot, bo to nie jakiś taki pilot z serii młodych, tylko taki już rutyniarz śmigłowcowy, bo to major latający na śmigłowcu, to jest już rutyna wysokiej klasy. No ale tak czasem rutyna właśnie gubi. I mówię, to się już później dowiedziałem, że pilot zginął, bo tak nie wiedzieliśmy, to parę dni się dowiedzieliśmy później, bo tak nie wiedzieliśmy. I no i mówię, to tak, później po jakimś, nie pamiętam ile to było, miesiąc, dwa, przetransportowywano mnie do Warszawy. To też był stres, jeszcze większy jak te wszystkie, bo ze Szczecina, z Goleniowa zawieźli nas sanitarką, tam nas sadzili do takiego dwupłatowca sanitarnego, taki, no jak ten AN2. Taki dwa szydmer, te oprysków używają. I taki sanitarny latał właśnie. Myśmy nas sadzili i pamiętam, parę osób tam było, trzy czy cztery. I lecieliśmy i ten dwupłatowiec leciał do, musiał część osób wysadzić. Wszyscy byli po jakichś tam zabiegach ranni z różnych szpitali. Ten sanitarny, ale to nie wojskowy, tylko taki cywilny. I myśmy tam, cztery osoby były, dwie siedziały, jedna, dwie leżały. Ja leżałem na ten i całe szczęście, że leżałem, bo tak zapierdzielało tym samolotem, bo był wiatr taki, on leciał jeszcze bocznym wietrze od morza i leciał ze Szczecina do Torunia, na lotnisko sanitarne w Toruniu. Więc żebym nie leżał, to bym, nie wiem, czy przeżył kulka, bo bym się chyba, ale tam już ci inni co tego, to tam, no makabra, tak rzucało tym samolotem. No to taki, ale a później jeszcze w tym wszystkim wylądowaliśmy w tym Toruniu I tam czekały śmigłowce na tych rannych, których rozwożą, tych chorych, których mieli też jeszcze rozwieźć w inne. Więc tam wyłyka zostawała w Toruniu, a dwa śmigłowce sanitarne stały, żeby zabrać. Jeden mnie i drugi jeszcze kogoś. Aha, jeszcze ze mną ta trzecia osoba leciała. Jak się okazuje, jak wsiedliśmy do tego śmigłowca, no to ci wiedzieli, ci z tego sanitarnego, bo już im tam przekazano, że ja jestem po tym wypadku. No i tam to trochę mnie tam pytali, czy nie mam stresu, czy nie mam tego. A ja już, mi było wszystko jedno, ja już nie mam, nie wszystko już teraz, to już mi ganz pomada, mówię, ja już tą szybą wyleciałem, to mnie wszystko jedno. I siedliśmy do tego śmigłowca, a obok siadła taka dziewczynka, która była też, no jakaś była też chora, z jakąś opiekunką i ona, okazało się, że ona jest taka, no, upośledzona. Więc jak ten śmigłowiec wystartował, ona dostała jakiegoś amoku, jakiegoś tam takiego stresu od tego strachu, bo to ją wszystko przeraziło, bo tam w tym samolocie to tam nie była, a tutaj wiesz, huk, muk tego, więc tą dziewczynkę musieli w tym śmigłowcu wiązać tam, żeby ona nie robiła, jakiegoś tam nie zrobiła, a przytrzymywać. Ona się darła tej pół drogi, więc ja już taki miałem stres, że już lepiej nie mówić. No i wylądowaliśmy, pamiętam, na Bemowie, przy tym lotnisku Euroklubu, tam gdzie jest sanitarny, do tej pory tam mają sanitarne. No i tam po mnie przyjechał Zbyszek Murzyński i taki tam zastępca, taki kapitan. On był zastęp wtedy w WAF-ie zastępcą. No i to wiesz, i to się cała przygoda skończyła, no ale później się zaczęła znowu z leczeniem tu. No to wiesz, chodzenie, łażenie, badania, wszystko po kolei. Także na upartego, jakbym się uparł w tamtych czasach, bo mam 13% utraty zdrowia poniesionych, to bym mógł już iść na rentę. No ale wiesz, już ci mówiłem, bo renta w moim układzie to w ogóle, no, się w głowie mi nie mieściło. No i tak jakoś, wiesz, doszedłem, pomalutku, trochę z hard ducha. No i jakoś się tam wyskrobałem z tego, ale ten właśnie się, oni się strasznie dziwili, bo ten jedyny w tej komisji, ten właśnie ten pułkownik, ten mój znajomy, on pierwszy powiedział, że to jest z braku paliwa. Ci wszyscy w tej komisji podważali, nie, to jak może być brak paliwa, to jest niemożliwe, to jest tak doświadczony pilot i tego. No i wiesz, jak on przyszedł, jeśli ja potwierdziłem to wszystko z tego, no to ta komisja była zszokowana. No to był w ogóle taki pierwszy wypadek tego typu w wojsku, gdzie wiesz, no spadł śmigłowiec, no po prostu i zabił się człowiek z własnej winy. No tak jakby, wiesz, no to wiesz, to życie uratować w każdej chwili lądując, nawet zostać tam w tym głębokim. A i później, wiesz, zaczęły się dochodzenia, czy po co zrobił kółko nad szkołą. Po co wysadzał ekipę, no więc wiesz, tam dostawał jakieś tam polecenia, no nikt tam, wiesz, no kto tam później jeszcze za coś oberwał, to ja nie wiem. No w każdym razie, czy pilot to robił z własnej inicjatywy, czy go, wiesz, no tam też pytali, czy on musiał, ja mówię, ja skąd ja mogę wiedzieć, no. Ja nie jestem, nie mam słuchawek na uszach i nie wiem, czy pilot dostał polecenie, żeby ich wysadzić, czy to było samoistne, czy, no nie wiem, no. No w każdym razie ten człowiek zginął.
A on coś powiedział przed momentem wypadku do ciebie? Coś was ostrzegł?
Nie. Miał tylko świadomość, znaczy powiedział, że lądujemy awaryjnie. Znaczy miał świadomość, że nie doleci, bo już była taka odległość, a już wskazówka tego w ogóle nie chodziła. I już włączał się tam jakiś bzyczek taki, który już tam... Więc on powiedział, lądujemy awaryjnie. Zresztą widziałem, bo jak on zrobił manę pod wiatr, to wiadomo, śmigłowiec do lądowania, bo tego musi się ustawić w kierunku pod wiatr. On się ustawił nie w tą stronę lotniska, tylko tak 160 stopni, gdzieś czy 150 w lewo. To już ustawiał kłopaty do kierunku wiatru, żeby, wiesz, wykonać manewr autorotacji.
A silnik chodził?
Chodził jeszcze, chodził. Cisza się zrobiła, jak ja zobaczyłem pod sobą słup telegraficzny, czy ten energetyczny i to z tych wyższych, takich betonowych, niżej, to wtedy zgasł silnik. To słup ma ile ma? Słup 20 metrów? No i tam jeszcze było 10, to było jakieś 30-40 metrów, może 50, no. Tak trudno ocenić taką wysokość, jak jest. No i wtedy taka cisza. No pamiętam, że nagle fuch, i taka cisza. Było słychać szum tych łopat i później już nic nie pamiętam. No i to tak mówię, tak się, wiesz, moja skończyła moja historia w WAF-ie. Z jednej strony nieszczęśliwie, z drugiej szczęśliwie. No. Już teraz w 18 będzie 30 lat. No a 30 lat to jest, wiesz, no... Jednak życie jak, w jakiś sposób na pewno darowane, tym bardziej, że jeden facet zginął. Ale później też miałem takie różne... No, szkoda mi było, bo on miał żona, dwójka dzieci. No ale nie bardzo mogłem nawet, wiesz, cokolwiek pomóc temu człowiekowi czy jego rodzinie, bo w wojsku to jest tak, że jak pilot czy ktokolwiek popełnia błąd, z jego winy jest to tak udowodnione, to bardzo dużo traci przywilejów różnych. Tam chyba dzieci tylko dostają do jakiegoś wieku, a później się, wiesz, nic nie ma z wojska, także no biedna, no pomyśl, wiesz, no to jest tragedia dla tego człowieka też, ale mówię, tak się też zastanawiam z perspektywy czasu, dlaczego się bał? No chyba, to właśnie taki, bał się chyba dlatego, że już, wiesz, jak dochodzisz do stopnia majora, jak tyle lat służysz w tym wojsku, to już masz przed sobą jakieś myśli takie, że tak, a może jesteś pilotem dowódcy okręgu, a może awansuję, a może będę tam mieć dowódcą pułku, a może, prawda, pójdę wyżej w hierarchii, może tego... A taki błąd przekreśla mi, czy taka wydarzenie przekreśla moją karierę jakby. No i to prawdopodobnie go tam ciągnęło do tego, że może się uda. No, no to tak się mówię. Waw, cały mój waw się tak zamknął.
Jak jesteśmy przy tym wypadku, to chciałem cię zapytać o wypadki na poligonach, wypadki wojskowe. Czy byłeś świadkiem, czy słyszałeś?
No, znaczy wiesz, kiedyś te wypadki do lat tam połowy 90. to wszystko było jakby w zamkniętej strefie, dlatego o tym się nie pisało, nie mówiło. Osobiście na własne oczy przeżyłem taki, oprócz swojego, widziałem taki wypadek, dwa śmigłowce się zderzyły w powietrzu i nawet miałem przez to sporo kłopotów, bo pamiętam, to były ćwiczenia w Drawsku, nie pamiętam dokładnie, który to był rok. I było natarcie takie pancerne, wspomagane właśnie przez bojowe śmigłowce szturmowe. I my z tymi, staliśmy przy trybunie z tymi obiektywami, miałem długi obiektyw, ale to nie był taki długi, no, który tam robi z paru kilometrów, tylko to był taki, taka 250 do Hasselblata, no, że jak ci śmigłowce przeleciały tam 200-300 metrów, no to można było coś tam ściągać. Ale pamiętam, że jak tam zasada była, że się prowadziło te nadlatujące śmigłowce. I ja, jak dziś pamiętam, właśnie prowadziłem, taka leciała chyba szóstka czy piątka tych śmigłowców. Ja je prowadziłem, już one były daleko, ale ja już je prowadziłem, bo jak nachodziło w kadr tego, jakieś tego się ustawiały, to wtedy się tam te zdjęcia robiło. I pamiętam, jak one tylko zacząłem ustawiać, zauważyłem, że nagle one się trąciły w powietrzu. I jeden zaczął tam, wiesz, i spadł. Ja tam, wiesz, no nie zrobiłem zdjęcia, bo no za daleko było. Ja po prostu, wiesz, zasugerowałem się, że tym, że tego, no jeszcze nie podejrzewałem, że on spadł, że się tam coś stało. I nie przycisnąłem tej migawki, autentycznie nie przycisnąłem, bo to wszystko, no patrzyłem przez tę formę kadru, tak się nauczyłem, a nie tego później. No to jest ułamek sekundy, wiesz. Jak ten Zachar spadł, no to ułamek sekundy. Ale zarejestrowałem to moje oczy w tym obiektywie i poszedłem pod trybunę i pamiętam, jak dziś poszedłem do takiego jednego, który stał, takiego pułkownika, który kierował tym lotnictwem i tam stał od niego jeden z tych ochrony Jaruzelskiego, bo Jaruzelski wtedy tam na tym był i mówię, spadł śmigłowiec. Mówię, przed chwilą widziałem na tym. A oni się tak na mnie popatrzyli, mówią, co ty pieprzysz, takie głupoty. Ja mówię, no przed chwilą widziałem w obiektywie, jak spadł śmigłowiec, zaczepił jeden od drugiego. Nie minęło 30 sekund, jak wszystko przerwano. No to już wtedy wiadomo było, że coś się wydarzyło. No i się zaczęła cała, wiesz, historia. No, oni już się dowiedzieli, no ale ktoś tam jeden drugiemu, czwarty pułkownik tamtemu, no tu fotoreporter widział, na pewno ma zdjęcie, rozumiesz? I poszła taka fama. No ja mówię, tak, widziałem przez obiektyw, ale nie zrobiłem zdjęcia. No jak to nie, pan nie zrobił? No ja mówię, nie zrobiłem, bo patrzyłem w formie na inne rzeczy, no i zauważyłem to w obiektywie, ale nie zrobiłem. No tak, to był ułamek sekundy. Nie zrobiłem, ale widziałem. Ale już doszło, że ja byłem wcześniej, że ja widziałem, że ja że zrobiłem zdjęcie. I poszła fama, że ja zrobiłem zdjęcie. Więc te ćwiczenia się tam zakończyły. Wiesz, wszyscy tam siedli do tych wozów. Nie zdążyliśmy dojechać 20 km tam do jakiejś jednostki, gdzie miał być obiad czy tego. Już jeszcze z samochodu nie wysiadłem, a jak już mnie dopadło. Pan zrobił zdjęcie, ja mówię, panowie, już mówiłem dwa razy, widziałem przez obiektyw, ale nie zrobiłem zdjęcia. No nie, no ale pan, no musiał pan coś zrobić. Ja mówię, panowie, no nie zrobiłem. Mówię wam, tłumaczę, a co pan widział? No ja mówię, widziałem, jak leciały śmigłowce w szyku i jeden zaczepił od drugiego. No i nagle ten jeden zaczął, to się potwierdziło później, one się za blisko do siebie doszły i wiesz, i się tam dotknęły gdzieś tego łopatami, jeden spadł. Tam też ktoś zginął wtedy. I... Ale to się zaczęła cała historia. No i tam mnie, te, no na, nie. Słuchaj, ja jeszcze do Warszawy nie zdążyłem wrócić. Jak już Nowakowski do mnie dzwonił tam na miejscu, że słuchaj, natychmiast masz przyjechać, jak wylądujesz, po ciebie jedzie samochód, bo musimy wywołać te zdjęcia pilnie tego, bo ty zrobiłeś. Ja mówię, szefie, nie zrobiłem. Mówię, po raz enty powtarzam. Widziałem przez obiektyw, ale nie zrobiłem. No, nie zrobiłem zdjęcia. I słuchaj, tak było. Przyjechali, wiesz, no, przyblokowali jakby mi te filmy, wywołali. Wiesz, to tam połączyli po tego, po tamtego. Ja mówię, panowie, nie zrobiłem. No mówię, co innego jest widzieć przez obiektyw, a co jest zrobić. Mówię, no jak widzę w kadrze, że jest wszystko daleko i nie trzyma mi się kadru, to ja pewno tworzę pewien obraz. Nie zrobiłem. Był ułamek sekundy. Może jakbym się zastanowił, że to może go to bym zrobił, ale nie zrobiłem. Bo byłeś daleko. To były takie one były tam, wiesz, no, niewielkie, malutkie. No i wiesz, tak się ciągnęło to ze 2 tygodnie. Zrobił, nie zrobił. Tam lupali. Tego ja mówię, no ludzie, no mówię, takiego, wiesz, brak takiego jakby, nie wiem. Też się tam zacząłem wtedy zastanawiać, a to już były takie lata trochę późniejsze. Nie te początki, takie późniejsze, już po 80. I też się tak zastanawiam, Boże, jak oni kurka do tego człowieka nie mają zaufania, mówię, no to... No i tak to, wiesz, to był jeden, który pamiętam, to widziałem na własne oczy. No tam jeszcze, tam jeszcze było takich różnych, ale... Pamiętam kiedyś Fidel Castro, jak był, jak z mostu Belgię, czołg spadł. Taki był most kładziony Belgię, w Drawsku też. I w czasie Fidel Castro wizytował, wiesz, tam te jednostki. I most, czołg przejeżdżał przez ten most i spierdzielił się. Osunął się, spadł, bo z tego miśnicami się gdzieś tam przy tego. Ale to też to wszystko, to przyblokowane, zablokowane, wiesz, tam. To się w tajemnicy trzymało takie rzeczy. To się tam nie pokazywało, wszystkie takie jakieś wypadki na poligonach gdzieś, to raczej się w tajemnicy trzymało. Tu światła dziennego, no one te rzeczy nie miały w tamtych czasach. To była niebezpieczna też i praca, bo trzeba było bardzo mieć dużą wyobraźnię. Wiesz, nie można było, wiadomo, to są bojowe, strzelają, nie można było za blisko podchodzić. Jak się podchodziło, to trzeba było w uszy coś wkładać. Jak się tam gdzieś tam nie było bardzo długich obiektywów, jakieś strzelania rakietowe były, to człowiek też podchodził, ryzykował, no jakieś tam wiadomo było, że to jakieś tam ryzyko jest. No, to, no ale no, mówię, to tak jak się jest młodym, to się na niektóre rzeczy nie zwraca uwagi.
A fotoreporterzy właśnie doznawali jakichś wypadków czy kontuzji? Słyszałeś o takich wypadkach?
Nie. Jest. Jedyny, który miał w czasie pracy taki, wiesz, tego to byłem ja. Nie było. Poza tym, wiesz, no tam przy niektórych sytuacjach to było jednak przestrzegano bardzo tego bezpieczeństwa. Tam nie wszedłeś tam, gdzie praktycznie ktoś ci nie zezwolił, no. Jak nawet na zbliżenie się gdzieś, no to musiał ktoś wyrazić na to zgodę, to jednak w wojsku bardzo przestrzegano takich rzeczy. Ale wiesz, wielokrotnie były różne takie historie, tam wiesz, pole minowe, mało oznaczone, ktoś tam w las, znaczy na Palmowe jakiś tam, wiesz, trotylem podłożył, ktoś tam gdzieś w las, jakieś strzelania się zaczęły, to ktoś tam, tam grzyby zbierał. Ja pamiętam w Nadarzycach, jak jeździłem na poligon, zbieraczy łusek. Z okolic, okoliczni mieszkańcy, a łuski były miedziane z tych przeciwlotniczych działek lotniczych, tych Su-22, Su-20 i tych Limów, Migów, to zbieracze tych łusek to masowo oblegiwali. Oni dokładnie wiedzieli, kiedy będą strzelali, z jakiej amunicji, i te wartościowe łuski miedziane, kiedy będą lecieć. To oni siedzieli, ja pamiętam, jak dziś, mówię, wiedzieli dokładnie, kiedy są te loty, kiedy zamykają poligon. Oni siedzieli na skraju lasu i mieli takie, takie jak drzwi wejściowe, wiesz, do obory, tylko połowa, mniejsze trochę. I jak były nadlatywały samoloty, to oni siedzieli na skraju tego lasu, zamkniętego terenu, wiesz, tylko nie otwartego, a gdzie się lasek zaczynał. I oni się, jak żółwie, wiesz, te sobie te, wiesz, składali, żeby tam im coś na łeb nie spadło. Jak tylko się strzelanie skończyło, oni tam, wiesz, wiedzieli, przeleciały, to oni szybko te dechy zostawiali. Wiesz, i pak, gdzie tam te łuski, wiesz, zbierali, no z powrotem do lasu, i wiesz, i to osłonę taką, one. To takie, wiesz, i z tych łusek to tam cała okolica żyła, tych zbierali na złom. Pojechał do punktu złomu jakiegoś, to same tych łusek, że to nie wolno było, no ale wiesz, kto tam nie złapał, no to wie. To miejscowi, oni z tego żyli, wokół tych poligonów. Tam jeszcze jak Rosjanie byli, to też to samo. Strzelali, to się, no, oni tam koczowali, to wszyscy dokładnie wiedzieli. I tak to myśmy na grzyby czasem chodzili, to takie stały dechy pod drzewami. Ja mówię, co to mówi, jakiś gajowy coś? Nie, mówi, zbieracze łusek, mówi. Oni się tym przykrywają tego, żeby łeb nie dostał, bo łuską łeb dostanie, no to wiesz. Taką, no to wiesz, ma z głowy.
Miałeś kiedyś dostęp, wstęp do tych miasteczek, gdzie Rosjanie...
Byłem parę razy. Głównie byłem, oni nie bardzo puszczali, parę razy byłem z wizytami. Byłem w Legnicy, w Świętoszowie, byłem tutaj koło Nadarzyc, nie pamiętam jak to się nazywało. Jak wiesz, wizytował, czasem jakieś wizyty były, ich przyjeżdża jakiś minister, gdzieś tam wizytował, to byłem.
Rozmawialiśmy o tych strefach Rosjan, stacjonowania Rosjan.
No i wiesz, parę razy byłem też, jak były jakieś ćwiczenia gdzieś, to taką rzeczą przyjętą jakby było, że się do ruskiego sklepu jeździło. Bo wiesz, oni mieli w tych swoich garnizonach takie zamknięte strefy, swoje sklepy tego i tam się zawsze do nich w tych kryzysach, jak u nas nic nie było, to się tam zawsze do nich jeździło po konfiety, to cukierki. Oni mieli te, wiesz, wyroby takie słodkościowe, dość fajne i tam jak tylko był jakiś układ, to zaraz jakiś, wiesz, kolega, dowódca, coś tego, to tego, tego, aż tak, dawaj, jedziemy do sklepu ruskiego. Coś ci kupić? Ja czasem jeździłem, czasem oni mi przywozili.
Ale mieliście takie uprawnienia, żeby tam coś kupować?
Znaczy, wiesz, część tej kadry, tych oficerów wyższych, to tam się kumplowała znowu z tymi ruskimi, więc tam, wiesz, zawsze można było do tego sklepu tam się przemycić. My nie, to tam, skąd?
A tam było lepsze zaopatrzenie niż polskich klepach?
Nie. Bida z nędzą taka sama jak u nas. Oni tylko mieli lepsze jakościowo, znaczy ja mówię o tym w okresie, kiedy u nas nic nie było, ale oni mieli tylko jakościowo dużo lepsze właśnie w tym czasie, no nawet i wcześniej słodycze mieli bardzo i wiesz, tam było dość tanie to wszystko i mieli bardzo dużo dobrych wyrobów takich konserwowych. Ryby, różne takie, wiesz, tam kawior można było u nich kupić. Ale generalnie to oni tam bidę klepali. Wiesz, oni tam żyli bardzo skromnie. Ja byłem dwa razy na takim, wiesz, u takiego oficera rosyjskiego. I to taki, wiesz, pilot. To wiesz, nie jest jakaś tam... To jakbyś zobaczył, jak oni tam żyli. Oni mieli okna pozaklejane taśmami. Popękane, to wszystko brudne, tam nie było brusów, to się gazetę rozkładało. Wiesz, to takie wszystko, oni bardzo skromnie żyli. To oficer sobie nawet u nas to nie była ziemia. A oni jeszcze przecież jak wyjeżdżali z Polski, to oni, ja tego nie miałem możliwości, ale opowiadali mi moi koledzy, którzy w wojsku byli zawodowo, że oni strasznie rozpaczali, bo dla nich to była Polska, to był Eldorado. Wiesz, oni tu mieli na pewno dużo lepiej w tych życiem i z tym zaopatrzeniem, jakby mieli tam. A mój odbiór, poza tym, wiesz, oni nie dbali tu w Polsce o nic. To tak jak oni zniszczyli środowisko, te, wiesz, jeziora, te tereny, gdzie oni tam byli, to kurka, ja nie wiem, czy to się w ogóle da. Przecież tam w tych jeziorach, to mi opowiadali, to tam było kurwa, nawet ślimaki wytłuczone, tam ryby nie było, wszystko wykłusowane. Wie. Poza tym, wiesz, to nie tam paliwo, oleje, to wszystko w ziemię szło, te odpady, tego to wszystko zakopywane, wiesz, oni strasznie. To jest najgorsze, to było, no, zagrożenie jednych z większych to było właśnie to, jak oni zostawiają, wiesz, to środowisko. Bo to, że oni tu byli, że tego, to wiesz, że czego jakiejś wojny, to może i coś by tam pomagali, czy tego, natomiast jak oni niszczyli nam strasznie to środowisko naturalne, to jest, wiesz, nie wiem, czy nie gorsze. Oni w ogóle o to nie dbali. A tych poligonów mieli trochę. Przecież te koszary, to wszystko tam, no biedne to. Tak, oni naprawdę, jak ja to przejeżdżałem z naszych koszarów do tamtych, to tak, to była taka różnica, że w ogóle się wjeżdżało, to takie było jak, ja nie wiem, czy to się w ogóle da jakoś porównać. Bida z nędzą, no. Jeszcze ci żołnierze, u nas to żołnierz, to jakoś no widać, że on jest taki, a tam to wszystko, ci żołnierze to tacy szarzy, te ręce takie czarne, brud, takie niedomyte, to zawsze jak to chodzili, ja przeważnie u tych czołgistów, u lotników, ale to takie wszystko widać, że to jest zahartowany żołnierz, no, tam jakiś żołnierz właśnie mu piszą, że żołnierz rosyjski nie ma sprzętu, nie tego, ale jakby trzeba było, wiesz, brać na wytrzymałość, to cudów nie ma. To jest tak zahartowane, że jemu, wiesz, jak pod Stalingradem. Także oni tutaj, niektórzy to mi właśnie opowiadali, że oni podobno płakali, jak z Polski wyjeżdżasz.